Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Nadszedł piątek. Wybiła godzina 21:15. Oznacza to, że właśnie rozpoczynamy kolejny odcinek cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. W dzisiejszym odcinku opowiem o niezwykłej sprawie. Ta niezwykłość polega na niecodziennym motywie. Poruszę też kwestię klasyfikacji zaginięć przez policję oraz jaki może to mieć wpływ na całą sprawę. Będzie to też opowieść o szukaniu prawdy przez rodziców zaginionej. Dzięki ich ciężkim wysiłkom udało się ustalić kluczowe fakty, a także dotrzeć do samego sprawcy. Dziś toczą batalię o sprawiedliwy wyrok. Dążą też do tego, aby policja odpowiedziała za swoje błędy w prowadzeniu śledztwa. Błędy przeszłości miały wpływ na sposób patrzenia na sprawę. Rutyna i twarda wiara w ustawy opóźniła poszukiwania. To wszystko złożyło się na całość. Jednak nawet opieszałe działanie funkcjonariuszy nie miałoby wpływu na losy zaginionej dziewczyny. Spotkała na swojej drodze osobę, która pozbawiona jest jakichkolwiek uczuć. Gdy przedstawię motyw, nikt nie będzie w stanie go zrozumieć. Śledczy orzekli jednogłośnie, że podczas całej swojej kariery nigdy nie mieli do czynienia z taką zbrodnią. Zapraszam do wysłuchania historii Kornelii Krasowskiej. Sprawa, o której dziś opowiem, nie należy do tych z gatunku łatwych. Kolejny raz zmierzymy się z wymiarem sprawiedliwości. Zapoznamy się również z motywem sprawców. Ta sprawa jest wstrząsająca, ale przede wszystkim bardzo smutna. Po raz pierwszy nie potrafię zrozumieć, co kierowało drugim człowiekiem. Mogę tylko liczyć na sprawiedliwy wyrok sądu, choć z uwagi na wiek jednej z podejrzanych osób, może on być nieadekwatny do popełnionego czynu. Kornelia Krasowska miała zaledwie 16 lat. Była to osoba dobra, o wielkim sercu. Nigdy nie potrafiła przejść obojętnie obok cudzego cierpienia. Gdy ktoś płakał, ona płakała wraz z nim. Zawsze szanowała swoich rodziców. Była oddaną przyjaciółką. Nigdy też nie sprawiała problemów wychowawczych, poza jednym razem. Mając około 14 lat, wyszła z domu bez wiedzy rodziców. Ci zgłosili zaginięcie na policji w Piasecznie. Kornelia odnalazła się po kilku godzinach. Jednak to wydarzenie miało ogromny wpływ na przyszłość. Wtedy jeszcze nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. 11 lutego 2020 roku nie wyróżniał się niczym szczególnym. Był to drugi dzień ferii zimowych. Kornelii popsuł się telefon, dlatego pożyczyła stary aparat komórkowy od swojej mamy. Jak każda nastolatka, chciała mieć stały dostęp do sieci. Tego dnia miała spotkać się ze swoim chłopakiem. Jak się później okazało, miała też spotkać się ze swoją koleżanką Martyną. Widywały się sporadycznie, ale lubiły się. Nigdy nie było pomiędzy nimi napiętych sytuacji lub kłótni. Kornelia nie wspominała o takich wydarzeniach. Dziewczyna zaczęła szykować się do wyjścia około godziny 19:00. Zamieniła jeszcze w korytarzu kilka słów ze swoim tatą. Mężczyzna miał nieodpartą chęć przytulenia córki, tak jakby czuł, że widzą się po raz ostatni. Kornelia jednak bardzo się spieszyła. Zawsze przychodziła na umówione spotkania spóźniona. Dlatego tym razem chciała być na czas. 15 minut po godzinie 19:00 dziewczyna wyszła ze swojego mieszkania w Piasecznie. Był to ostatni raz, gdy rodzice widzieli Kornelię. Poszukiwania Kornelii. Rodzice Kornelii Krasowskiej zorientowali się, że coś jest nie tak, gdy dziewczyna nie wróciła na noc do domu. Gdy wstępne poszukiwania nic nie dały, udali się na policję w Piasecznie, by zgłosić zaginięcie córki. Tutaj zaczęła się seria największych porażek. Już od samego początku poczuli się zlekceważeni przez policjanta przyjmującego zgłoszenie. Mieli usłyszeć nawet kilka bolesnych komentarzy. Pierwszym z nich było stwierdzenie, że dziewczyna imprezuje i wróci, jak skończą się jej pieniądze. Kolejną sugestią policjantów było, aby po powrocie dziewczyny do domu od razu zapisać ją do ośrodka odwykowego w celu przeprowadzenia terapii. Rodzice Corneli poczuli się dotknięci tymi słowami. Zdali sobie sprawę, że poszukiwania nie będą prowadzone na większą skalę. Tutaj też zrobili błąd, chcąc być szczerymi wobec policjantów. Przyznali, że córce przed kilkoma laty zdarzyła się ucieczka z domu. To był kluczowy moment dla śledztwa. Zmieniono wtedy kategorię poszukiwań z kategorii pierwszej na poszukiwanie opiekuńcze. Jest to najniższy stopień poszukiwań. Bazuje się na twierdzeniu, że osoba zaginiona odnajdzie się wtedy, gdy sama się odnajdzie. W dodatku w przypadku Corneli Krasowskiej zastosowano trzeci poziom poszukiwań. Według definicji oznacza, że dotyczy osoby, której zaginięcie nie jest związane z bezpośrednim oraz uzasadnionym zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności. Stosowany w przypadku osoby małoletniej w wieku od 11 do 13 lat, zaginionej po raz kolejny. Tego typu zaginięciami zajmuje się odrębny wydział policji. Funkcjonariusze z tego wydziału nie są uprawnieni do sprawdzenia logowań telefonu komórkowego ani innych ważnych czynności. Ich zadania opierają się w głównej mierze na rozpytaniu świadków. Nie są to jednak oficjalne przesłuchania, ponieważ takie rozmowy nie są zapisywane w protokole. Rodzice Corneli na własną rękę dostarczyli policjantom bilingi telefoniczne. Otrzymali jednak tylko wykaz połączeń wychodzących, ponieważ operator sieci komórkowej odmówił wydania wykazu połączeń przychodzących. Takie dane mógłby udostępnić tylko na wniosek policji. Państwo krasowscy każdego dnia czuli się coraz bardziej bezsilni. Bojąc się o losy córki, na własną rękę podjęli poszukiwania. Informowali na bieżąco policję o swoich ustaleniach. W poszukiwaniach brała udział cała rodzina. Znajomi, obcy ludzie. Jeździli po mieście, rozlepiali plakaty. Dzięki ciężkiej pracy rodziny i znajomych udało się ustalić, że w dniu zaginięcia Cornelia Krasowska spotkała się z swoją koleżanką Martyną i jej chłopakiem Patrykiem. Koleżanki z osiedla. Cornelia i Martyna pochodziły z jednego osiedla. Znały się zaledwie pół roku, ale wytworzyła się między nimi nić sympatii. Dlatego pierwszym krokiem rodziców Cornelii było skontaktowanie się z jej koleżanką. Po chwili otrzymali odpowiedź za pośrednictwem popularnego komunikatora.
Dzień dobry pani. Nie mam z nią kontaktu od wczoraj wieczorem. Widziałam się z nią przez chwilę. Maksymalnie 20 minut. Mówiła jedynie, że ma dziś mało czasu, bo umówiła się z chłopakiem. Pogadałyśmy chwilę, powiedziała, że musi się zwijać. O nim opowiadała tylko tyle, że wynajął mieszkanie i głównie u niego przesiaduje. Później już nie miałam z nią kontaktu, jak się zwinęła. Jak rano jej chłopak do mnie napisał, również zaczęłam się martwić.
Po tej wiadomości zmienił się tor śledztwa. Głównym podejrzanym stał się chłopak Corneli. Według relacji Martyny, to on ostatni miał widzieć dziewczynę. Państwo krasowscy nie znali osobiście chłopaka córki. Nie zdążyli się jeszcze poznać. Mieli jednak do siebie kontakt telefoniczny. Mama Corneli postanowiła z tego skorzystać. Kobieta skontaktowała się z młodym mężczyzną. Zapytała go wprost, czy widział się z Cornelią tego wieczora, w którym dziewczyna zaginęła. Chłopak odpowiedział przecząco. Pokazał też wiadomość, jaką dostał w tamtym czasie od niej. Krótko po godzinie 20, 11 lutego, Cornelia zerwała z niej poprzez komunikator. Wysłała tylko trzy słowa, z nami koniec. To był ostatni kontakt pary. Dopiero następnego dnia chłopak Cornelii Krasowskiej dowiedział się o jej zaginięciu. Rodzice Corneli stracili kolejny punkt zaczepienia. Jednak coraz więcej elementów zaczęło im nie pasować w tej historii. poszukiwania przybrały na sile. W tym momencie mama Corneli uświadomiła sobie, że córka miała jej telefon komórkowy przy sobie. Na komórce nadal pozostawało zlogowane konto pani Marleny. Ten pomysł okazał się sukcesem. Po wpisaniu daty zaginięcia w usługa Google, konto odtworzyło trasę, jaką przebyła Cornelia w dniu zaginięcia. Teraz było jasne, dokąd udała się dziewczyna. Wszystko wskazywało na to, że udała się do pobliskiego Konstancina Jeziorna. Trop młodej kobiety urywał się jednak na polanie w pobliżu lasu. Rodzina i przyjaciele Cornelii pojechali w to miejsce, wnikliwie badając każdy centymetr polany, licząc na odnalezienie jakiegokolwiek śladu. Niestety, na tamten moment nie znaleźli nic. Poszukiwania trwały nadal, a każdy etap był zgłaszany na policji. Rodzice Cornelii kilkakrotnie prosili policjantów o sprawdzenie sygnałów BTS oraz o przeszukanie polany z użyciem psów tropiących. Za każdym razem spotykali się z odmową. Jak już wiemy, po stronie policji trwały wyłącznie poszukiwania opiekuńcze poziomu trzeciego, a do tego typu działań nie prowadzić takich czynności operacyjnych. Rodzice znów musieli działać na własną rękę. Znajomi rodziny wpadli na pewien pomysł. Postanowili posłużyć się podstępem. Kierowani intuicją, udali się do chłopaka Martyny Patryka. Tam, udając prywatnych detektywów, udało im się wejść do jego mieszkania. Mężczyzna, myśląc, że rozmawia z prywatnymi śledczymi, zaczął mówić. Jego historia była na pograniczu fantastyki. Opowiadał, że Cornelia miała ogromne, wielotysięczne długi. Sugerował, że młoda dziewczyna stała na czele wielkiej grupy i prawdopodobnie doszło do porachunków. Dla znajomych rodziny był to już jasny sygnał, że chłopak kłamie. Znali Cornelię, przebywali z nią na co dzień. Wiedzieli, jaka jest, jaką ma naturę. Teraz stało się jasnym, że Patryk jest w posiadaniu wiedzy o losach Cornelii Krasowskiej. Rodzice dziewczyny udali się z tymi informacjami na policję, ale ponownie ich działania zostały zbyte. Przeprowadzono kolejne rozpytanie, bez protokołu, bo tylko na tyle pozwalała ustawa. Rodzicom powiedziano, że nie mogą być o wszystkim informowani, ponieważ temat jest wrażliwy. Ognisko urodzinowe. Do prawdziwego przełomu w śledztwie doszło po upływie równych 75 dni. Przypadkowy spacerowicz natrafił w lesie nieopodal polany na coś, co przypominało prowizoryczny grób. Niezwłocznie o swoim odkryciu powiadomił policję. Przybyli na miejsce technicy kryminalni, rozkopali ziemię. Niestety, potwierdził się najgorszy scenariusz. W odkopanym dole odnaleziono Cornelię. Państwo krasowscy dowiedzieli się o śmierci córki z mediów. Policja ich nie powiadomiła. Byli załamani, a jednocześnie przerażeni. Wielokrotnie przeczesywali tereny polany, jednak nigdy nie skierowali się w kierunku lasu. Mieli też ogromny żal do funkcjonariuszy za to, że zbagatelizowali ich zgłoszenie. Wraz z odnalezieniem Cornelii sprawy przyjęła inna jednostka policji. Od tamtej pory śledztwem zajęła się Komenda Główna Policji. Śledztwo wreszcie wyglądało tak, jak powinno wyglądać od samego początku. Rozwiązanie sprawy zajęło zaledwie kilka dni. Ostatnią osobą, która widziała Cornelię Krasowską, była jej koleżanka Martyna. Cornelia w dniu zaginięcia otrzymała zaproszenie na ognisko urodzinowe Martyny. Bardzo się ucieszyła, ponieważ zależało jej na znajomości z nową koleżanką. To właśnie z Martyną Cornelia była umówiona tego dnia, a nie jak wcześniej zakładano, że ze swoim chłopakiem. Mężczyzna miał dołączyć do towarzystwa na ognisku, jednak wcześniej otrzymał wiadomość od Cornelii, że z nim zrywa. Dlatego zmienił swoje plany. Martyna po godzinie 19 czekała na Kornelię pod blokiem. Następnie razem ruszyły w kierunku Konstancina Jeziorna. Tam, na jednym z parkingów, dołączył do nich Patryk B., chłopak Martyny. W tym momencie dochodzimy do najmniej zrozumiałych sytuacji, które dla mnie są ponad granicę. Kornelia Krasowska była przekonana, że idą na polanę dobrze się bawić. To właśnie tam miało odbyć się ognisko. Nie spodziewała się, że zostanie tam zaatakowana. Dlatego prawdopodobnie w ogóle się nie broniła. Cały czas toczy się postępowanie. Dlatego nie wszystkie szczegóły sprawy są znane. Nie wiadomo skąd, ani w jaki sposób. Patryk wyjął nagle wiatrówkę. Następnie oddał kilka strzałów w kierunku Kornelii. Nie były to obrażenia, które spowodowały śmierć dziewczyny. Straciła jedynie przytomność. Wtedy do działania wkroczyła Martyna. Zaczęła dusić Kornelię. Młodzi ludzie byli przekonani, że dokonali już tego, co zaplanowali. Przenieśli Kornelię do przygotowanego dołu i zakopali ziemią. Badanie anatomopatologiczne potwierdziło, że to właśnie zakopanie było przyczyną śmierci Kornelii Krasowskiej. Tutaj docieramy do ważnego pytania. Jaki był motyw tak okrutnych działań? Zazdrość. Martyna była zazdrosna o to, że Kornelia jest lubiana. Martyna była zazdrosna o to, że Kornelia była ładna i miała powodzenie. Martyna nie potrafiła znieść jej uśmiechu, radości i dobroci. W swojej chorej głowie postanowiła, że musi się jej pozbyć z osiedla. Wiadomość, jaką wysłała Martyna do pani Krasowskiej, na długo pozostanie mi w pamięci. Jest to osoba, która nigdy nie powinna wyjść na wolność. Prokuratura domaga się dożywotniej kary pozbawienia wolności dla Patryka B. W przypadku Martyny, prokuratura może wnioskować tylko o 25 lat kary pozbawienia wolności, ponieważ w chwili dokonywania przestępstwa Martyna nie miała ukończonych 17 lat. Obecnie Patryk przebywa w areszcie śledczym, natomiast Martyna w schronisku dla nieletnich sprawców. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.